Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
James Holmes.
Liczba ofiar:
12.
Czas i miejsce zbrodni:
20 lipca 2012 roku. Kino Century 16 w Aurorze, stan Colorado.
Wyrok:
12 kolejnych wyroków dożywocia plus 3318 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Dorwać bestie w RMF FM.
W lipcu 2012 roku, z okazji premiery hitu Christophera Nolana Mroczny Rycerz Powstaje, wiele kin w USA organizowało specjalne nocne seanse. Jednym z nich było kino Century 16 w centrum handlowym w Aurorze, trzecim co do wielkości mieście w stanie Colorado, leżącym na przedmieściach Denver. 20 lipca, tuż po północy, rozpoczął się długo wyczekiwany pokaz. W pierwszym rzędzie zasiadł m.in. młody mężczyzna o ufarbowanych na wściekle pomarańczowy kolor włosach, który po około 20 minutach opuścił widownię. Wyszedł z kina tylnym wyjściem i udał się do zaparkowanego tuż obok budynku samochodu. Przebrał się, założył kuloodporną kamizelkę i maskę. Zabrał z auta broń: strzelbę Remington 870 Express Tactical, karabin Smith & Wesson, granaty oraz pistolet. Następnie wrócił na seans Mrocznego Rycerza. Mężczyzna nie wzbudził podejrzeń. Wyglądał jak jeden z towarzyszy filmowego Bane'a, terroryzującego Gotham City. Nawet gdy, wykorzystując moment strzelaniny w Batmanie, zaczął strzelać i rzucił w widzów granatem, ci byli przekonani, że to niekonwencjonalny element oprawy, którą zapewniło kino. Dopiero po dłuższej chwili do widowni dotarło, że dzieje się coś bardzo złego. W wyniku strzelaniny zginęło 12 osób, a prawie 60, według niektórych źródeł 70, zostało rannych. Sprawcą masakry w kinie Century 16 był, jak podała policja, 24-letni James Holmes, wcześniej ukarany jedynie mandatem za przekroczenie prędkości. James Holmes urodził się 13 grudnia 1987 roku w San Diego w Kalifornii. Jego ojciec, Robert, był cenionym matematykiem, naukowcem z dyplomami najlepszych amerykańskich uczelni. Matka, Arlene, była domową pielęgniarką. Holmes miał też siostrę. Początkowo uczył się w szkole podstawowej w Oak Hills, a w roku 2006 ukończył Westview High School. Regularnie, razem z rodzicami, uczęszczał na nabożeństwa w kościele luterańskim. Interesował się piłką nożną, uprawiał też biegi przełajowe. Już w szkole średniej ujawniły się jego problemy ze zdrowiem psychicznym. Jak sam później wyznał:
przez ponad 10 lat miałem obsesję na punkcie brutalnych scen i zabijania.
Podczas odbywania przez Holmesa stażu w Instytucie Studiów Biologicznych Salka, jego opiekun napisał w opinii:
jest osobą niekomunikatywną i nieprzystosowaną społecznie.
W 2010 roku Holmes uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside. Następnie przeprowadził się do Aurory, gdzie rozpoczął studia podyplomowe z neurobiologii na Uniwersytecie Colorado i zamieszkał w jednopokojowym mieszkaniu przy Paris Street. Koledzy ze studiów wyrażali się o Holmesie bardzo różnie.
To był taki typ kujona. Nigdy bym nie powiedział, że jest zdolny do jakiejkolwiek agresji.
James był bardzo inteligentny. No może nieco ekscentryczny, ale był niezwykle miły.
Niektórzy uważali go za błyskotliwego, ale ja wcale. To był taki tam przeciętny gość.
Latem 2008 roku Holmes pracował jako opiekun na obozie letnim w Glendale. Jego podopiecznymi było 10 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Sumiennie wywiązywał się ze swoich obowiązków i nie było na niego żadnych skarg. Jesienią 2010 roku James Holmes rozpoczął pracę w fabryce produkującej powłoki do tabletek i kapsułek. Natomiast życie prywatne mężczyzny było dalekie od wymarzonego ideału. Przez jakiś czas spotykał się z jedną z koleżanek ze studiów. Był to burzliwy związek.
Według mnie James był niezrównoważony. Ciągle opowiadał o zabijaniu ludzi, rzucał jakieś czerstwe dowcipy. Zrywaliśmy i wracaliśmy do siebie, ale ostatecznie rozstaliśmy się w lutym 2012 roku.
Po rozstaniu z dziewczyną, które, jak uważał Holmes, przyczyniło się do rozwoju u niego depresji, James szukał pomocy psychiatrycznej. Został pacjentem dr Lynn Fenton, która uważała, że może on cierpieć na schizoidalne zaburzenie osobowości. Fenton skontaktowała się z matką pacjenta, która wyjawiła psychiatrze, iż jej syn od dawna ma problemy społeczne. Na miesiąc przed strzelaniną w Aurorze Lynn Fenton powiadomiła policję, że Holmes ma myśli samobójcze i stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. W maju 2012 roku Holmes kupił pistolet i strzelbę. 7 czerwca oblał jeden z kluczowych egzaminów na uniwersytecie i mimo, że miał szansę na poprawkę, postanowił zrezygnować ze studiów. Tego samego dnia kupił karabin Smith & Wesson. 25 czerwca, niecały miesiąc przed strzelaniną w kinie, mężczyzna wysłał e-maila do klubu strzeleckiego w Byers w stanie Colorado z prośbą o przyjęcie. Właściciel klubu, Glenn Rodkowicz, kilkukrotnie próbował się dodzwonić do Holmesa, aby umówić się z nim na obowiązkowe spotkanie. Jednak łączył się jedynie z pocztą głosową. Uważał za niepokojący komunikat nagrany przez Holmesa na poczcie. Mówił nienaturalnym gardłowym głosem i brzmiał jak Joker z Batmana. Dosłownie na kilka minut przed masakrą w kinie Century 16 James Holmes próbował dodzwonić się na infolinię kryzysową z prośbą, by ktoś połączył go z jego psychiatrą, Lynn Fenton. Do rozmowy jednak nie doszło. 20 lipca po północy uzbrojony po zęby wtargnął na salę kinową numer 8, stanął za rzędami foteli i zaczął strzelać do tłumu, idąc w stronę ekranu. Kilka kul przebiło ścianę i dosięgnęło widzów siedzących w sąsiedniej sali kinowej. Na widowni zapanował totalny chaos. Jedni próbowali wybiec na zewnątrz, inni siedzieli jak sparaliżowani, a niektórzy kładli się na podłodze. Najmłodszą ofiarą masowego mordercy została 6-letnia Weronika, najstarszą 51-letni Gordon Cowden. Niemal błyskawicznie po strzelaninie zjawiła się policja. Funkcjonariusze przeszukali kino i kierowali akcją przewożenia rannych do szpitali. Na miejscu pojawiło się też kilkudziesięciu psychologów, którzy wspierali ofiary i świadków zdarzenia. Dwa dni później rannych odwiedził w szpitalu prezydent Barack Obama. Tymczasem wróćmy do sprawcy, który krótko po strzelaninie został aresztowany. Nie stawiał oporu, spokojnie stał przy samochodzie, jakby czekając na nieuchronne. W pewnym momencie zagadał do policjantów.
Zanim poszedłem do kina, podłożyłem w mieszkaniu ładunki wybuchowe. Dużo ładunków wybuchowych.
Policyjna ekipa, która udała się do mieszkania Holmesa, dostała się do środka, rozbijając okno. Przeszukanie pomieszczenia zdalnie sterowaną kamerą potwierdziło słowa sprawcy. Rzeczywiście znajdowały się w nim materiały wybuchowe. Holmes trafił do więziennej izolatki, gdzie oczekiwał na proces. Już kilka dni po strzelaninie po raz pierwszy stanął przed sądem. Ubrany w bordowy kombinezon, prezentował co najmniej dziwne zachowanie. Przesypiał, wydawał się zamroczony, choć od czasu do czasu jakby budził się z letargu, robiąc wielkie zdziwione oczy. Nie odpowiedział na żadne z pytań. Sprawiał wrażenie, jakby wszystko, co się wokół niego dzieje, było mu obojętne. Proces rozpoczął się 27 kwietnia 2015 roku. Prokurator grzmiał.
Tego wieczoru James Holmes poszedł do kina z zamiarem zabicia jak największej liczby osób. Może nawet wszystkich 400 widzów. Liczba ofiar pewnie byłaby większa niż rzeczywista, gdyby nie to, że zaciął mu się magazynek karabinu.
Adwokatka Holmesa, Tamara Brady, bezskutecznie próbowała przekonać przysięgłych, że jej klient jest chory psychicznie. W trakcie procesu wyszło na jaw, że kilka godzin przed strzelaniną Holmes wysłał do psychiatry notes, otwarty dopiero 3 dni po masakrze, w którym znalazły się m.in. rysunki strzelających do siebie postaci oraz plany ataku. Mężczyzna nie był tylko pewny, w którym miejscu ma ów atak przeprowadzić. W grę wchodziło m.in. lotnisko, ale ostatecznie Holmes wykluczył je, by nie pomylono jego ataku z atakiem terrorystycznym. Jak sam pisał:
terroryzm nie jest moim przesłaniem. Ja nie mam przesłania. Wiem, że na 99% zostanę złapany i aresztowany, ale mam to gdzieś. Chcę tylko zabijać.
Notes Holmesa stał się argumentem zarówno dla oskarżenia, jak i dla obrony. Oskarżenie dowodziło, że notatki są kolejnym potwierdzeniem tego, że atak był celowy i precyzyjnie zaplanowany. Obrona natomiast uważała, że zarówno treść, jak i forma notatnika, w tym styl pisma jego autora, świadczą o głębokim zaburzeniu psychicznym. 26 sierpnia 2015 roku sędzia Carlos Seymour skazał Holmesa na 12 kolejnych wyroków dożywocia za każdą z 12 ofiar bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz na 3318 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa i posiadanie materiałów wybuchowych. Ława przysięgłych wybroniła oskarżonego przed karą śmierci dosłownie jednym głosem. Podczas ogłaszania wyroku Seymour stwierdził:
Sąd chce, by stopa oskarżonego nigdy nie została postawiona poza murami więzienia. Nie zasługuje on na żadne współczucie.
A dlaczego wybrał kino jako miejsce ataku? Po pierwsze, podobno lubił kina. Po drugie, w Century 16 znajdowały się drzwi, które z łatwością mógł zamknąć, by ofiar było więcej. Przy czym zdecydował się na późnowieczorny seans, ponieważ spodziewał się na nim małej liczby dzieci. Nie chciał ich zabijać. Po masakrze w kinie w Aurorze przedstawiciele Warner Bros., dystrybutora filmu Mroczny Rycerz Powstaje, solidaryzowali się z ofiarami strzelaniny. Nie tylko wyrazili głębokie ubolewanie i wsparcie, ale także odwołali uroczyste premiery filmu w Paryżu, Meksyku i w Japonii. Zapowiedzieli też, że nie podadzą do publicznej wiadomości wpływów finansowych z weekendu otwarcia filmu. W imieniu ekipy pracującej przy filmie Mroczny Rycerz Powstaje wypowiedział się reżyser Christopher Nolan, który oznajmił w mediach, że wszystkim twórcom jest bardzo smutno z powodu tej bezsensownej tragedii. Niektóre kina w Stanach zapowiedziały ponadto, że wzmocnią ochronę swoich obiektów oraz zabronią wstępu na seanse osobom w maskach i zatrapami broni. Gdy w październiku 2019 roku na ekrany kin wchodził Joker w reżyserii Todda Phillipsa, FBI na podstawie gruźb, które pojawiły się w internecie, ostrzegało przed kolejnym, podobnym do tego sprzed 7 lat atakiem. Na szczęście informacje się nie potwierdziły.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.